Drodzy, moje dzisiejsze posługiwanie chciałbym rozpocząć świadectwem. Jesienią ubiegłego roku zacząłem odczuwać ból najpierw w prawym kolanie, a potem w lewym. Szczególnie po dłuższym jakimś staniu czy chodzeniu miałem z tym problemy. Choroba postępowała i już początkiem tego roku miałem problemy wytrwać stojąc podczas uwielbiania na nabożeństwie. Po prostu po 10, 15, 20 minutach zacząłem odczuwać spory ból. Coraz większy ból, a do tego jeszcze, jak wracałem do domu, to zauważyłem, że moje kolano, szczególnie prawe, powiększało się, puchło. Stawało się prawie połowę większe niż normalnie, niż lewe. Po każdym wysiłku moje właśnie szczególnie prawe kolano bolało, puchło. I nie należę do ludzi, którzy od razu panikują, martwią się. Po prostu mówię, jakoś to będzie. Będę się martwił, jak to zacznie postępować dalej. Taką mam naturę. Bardziej, nie wiem, myślę o innych niż o sobie. Ale drodzy, w pewnym momencie, jak to bywa, zacząłem się niepokoić. Zacząłem się zastanawiać, co z tym dalej zrobić. Że takie lekceważenie tego nie ma sensu. Coś trzeba z tym zrobić. Pierwsza rzecz, o której pomyślałem, to pomoc do medyków, do lekarzy. Ale zanim o tym pomyślałem, pomyślałem sobie o czymś innym. Jak wiecie, lubię wędrować po górach. I patrząc na moje nogi, pomyślałem sobie, trzeba o tym powoli zapominać. A na pewno muszę zapomnieć już o Tatrach, gdzie wysiłek jest tak ogromny. Kiedy dopada nas jakaś dolegliwość, zaczynamy w pewnym momencie szukać pomocy. Najczęściej zaczynamy od medycyny. Przeglądałem internet, co ewentualnie to może być. Zacząłem rozglądać się z jakimś dobrym lekarzem. I tutaj oczywiście natrafiłem na ścianę. Najpierw do domowego, potem dowiedziałem się, że kolejki do specjalisty to przynajmniej pół roku, a do dobrego specjalisty nawet rok. Więc myślę sobie, no to chyba nie jest ścieżka, którą chciałbym pójść. I pomyślałem sobie, przecież mam lekarza, do którego nie ma kolejki, do mojego Pana. I zacząłem się modlić. Codziennie rano wstawałem, przyglądałem się moim kolanom, widziałem, że nic się nie zmieniło, więc kładłem swoje ręce, błogosławiłem je i prosiłem Pana, aby swoją uzdrowieńczą mocą dotknął się moich kolan. Ale drodzy, nic się nie zmieniało, wręcz przeciwnie, widziałem, że następuje postęp choroby. W takich momentach przychodzi tak zwany kryzys wiary. Zaczynamy zadawać sobie pytania. Dlaczego tak jest? Co się dzieje? Dlaczego nie jestem uzdrowiony? Dlaczego to uzdrowienie nie może przyjść do mojego życia? Co jest ze mną nie tak? W czym zawodzę? Może żyję w jakimś grzechu, którego nie jestem świadomy? Wiecie, zaczynamy szukać przyczyny. Zaczynamy szukać jakiejś przeszkody, która nie pozwala, abyśmy zostali uzdrowieni. A potem przychodzą trudniejsze pytania. Czy Bóg chce mnie uzdrowić? Może nie chce? A potem przychodzi najtrudniejsze pytanie. Czy Bóg jeszcze dzisiaj uzdrawia? Zaczynamy doświadczać pewnych rzeczy i zaczynają rodzić się pytania. I to pytanie właśnie jest tematem dzisiejszego rozważania. Czy Bóg dzisiaj uzdrawia? Dobre pytanie, tak? Możemy słyszeć różne poglądy na ten temat. Ludzie mają różne postrzeganie tego. I drodzy, na początek dwie uwagi. To, o czym pragnę się podzielić, to moje przemyślenia i moje doświadczenia. I nie każdy musi się z tym zgodzić, do końca zgadzać. Możesz mieć troszeczkę inne spojrzenie. Ja się nie obrażę, ale ty również się nie obrażaj na mnie. Okay? I drugie, W moim wystąpieniu poruszę tylko niektóre zagadnienia dotyczące uzdrowienia. Nie jestem w stanie przez, powiedzmy, dobre pół godziny poruszyć wszystko. A więc będę poruszał się tylko w pewnym aspekcie. Właściwie tak się umówiliśmy z pastorem, że w niedzielę będę posługiwał też na temat uzdrowienia. I dzisiaj jakby tak chciałbym bardziej z punktu teologicznego spojrzeć na to. Czyli takie zbudowanie takiego fundamentu, a w niedzielę będziemy przyglądać się troszeczkę z innego punktu, czyli jakie mogą być przeszkody w przyjęciu uzdrowienia, czy otrzymaniu uzdrowienia, w jaki sposób go przyjąć i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj bardziej tak chciałbym teologicznie. W minioną niedzielę, jak pamiętacie, pastor Mirosław prosił, aby osoby, które doświadczyły uzdrowienia, podniosły rękę. Rozglądając się, mogłem zobaczyć las rąk na sali. Podniesionych rąk. I powiem wam, byłem zbudowany. Mówię, wow, Panie, jak Ty cudownie działasz pośród nas. Pomyślałem sobie, że fajnie by było jakiś taki, nie wiem, dziennik pisać, że każdy, kto doświadczył czegoś szczególnego, Bożego dotknięcia, aby mógł wpisać w taką księgę pamiątkową i być może po czasie to by była bardzo ciekawa lektura, taka ku zachęcie i zbudowaniu. Ale kiedy rozglądałem się wokół, zauważyłem, że nie wszyscy podnieśli ręce. To oznacza, że nie wszyscy doświadczyli uzdrowienia. Zapewne pośród jednej, jak i tej drugiej grupy, czyli ci, którzy podnieśli, jak i ci, którzy nie podnieśli, były osoby, które prosiły Boga o uzdrowienie, ale nie doświadczyły tego. W naszym zborze mamy przypadki, gdzie bracia i siostry zachorowali na poważne choroby, poważne mam na myśli nowotwory. I kiedy dzisiaj tak się zastanawiałem nad tym, przed moimi oczyma, przed moją pamięcią przesunęły się twarze tych braci i sióstr, których dzisiaj nie ma pośród nas. A przecież oni gorliwie się modlili, oni wierzyli, ufali Bogu. Więcej, cały zbór się za nimi wstawiał, a jednak dzisiaj ich nie ma pośród nas. Odeszli do Pana i nie doświadczyli uzdrowienia. Moje pytanie, które się rodzi w sercu, to dlaczego jedni doświadczają uzdrowienia, a inni nie doświadczają? Dlaczego tak jest? I drodzy, myślę, że odpowiedzią na to pytanie jest list do Rzymian 8:22-23. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Wiemy bowiem, napisał apostoł Paweł, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. I werset 23 powiada tak. A nie tylko ono, czyli to stworzenie, lecz i my sami. Mówi o nas, o chrześcijanach, którzy posiedliśmy, czy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Taki dosyć trudny, trzeba się trochę zatrzymać, zgłębić w to. Warto też wziąć pod uwagę kontekst tego. Po pierwsze, ten fragment powiada, że, czy wskazuje, że nie posiedliśmy jeszcze pełni. Że oczekujemy na tą pełnię. To jest bardzo, bardzo ważne moim zdaniem stwierdzenie, które znalazło się w Bożym Słowie. Ponieważ czasami słyszę nauczanie, ja nie chcę tutaj krytykować kogokolwiek, bo uważam, że każdy z nas, którzy stajemy za kazalnicą, zda sprawę ze swojej służby, ze swojego nauczania czy ze swojego głoszenia. Ale czasami słyszymy, że już wszystko jest i w zasadzie tylko twoja wiara cię ogranicza. To słowo w jakiś sposób stoi w opozycji do takiego sposobu myślenia. Apostoł Paweł tutaj napisał, że nie posiedliśmy wszystkiego, że oczekujemy, że mamy zaczątek ducha, że wzdychamy. Kiedy wzdychamy? Kiedy na coś czekamy i to nie przychodzi, tak? Mówię, ile jeszcze? Ojej, czy ja dam rady? Czy będę miał na tyle cierpliwości, żeby doczekać wreszcie? Czasami mówimy o naszych dzieciach, żeby już wreszcie dorosły, tak? Ojej, kiedy one dorosną? I wzdychamy, oczekując, aż się to wydarzy. I tutaj mamy tą sytuację. Paweł mówi o zaczątku ducha. Zapewne chodzi o narodzenie na nowo. Bóg włożył w nas zaczątek. Sprawdziłem w oryginale, tam jest dosłownie użyte w greckim greckie słowo pierwociny. Wiecie, co to są pierwociny? Pamiętam, mama miała ogródek i te pierwsze pomidory. Ten pierwszy pomidor, to było to. Chociaż on jeszcze nie był taki smaczny. Niezbyt dojrzały, bo to bardzo wcześnie. Niezbyt urodziwy, nie miał jeszcze tej słodkości, którą kiedyś pomidory miały. Ale z jaką radością się go zrywało, iśmy go dzielili na kawałki, żeby każdy mógł spróbować. Pierwszy pomidor, pierwociny. I myślę, że to słowo właśnie to określa. Mamy jakiś zaczątek, coś się już wydarzyło, ale nie ma jeszcze pełni. I Paweł powiada, oczekujemy na tą pełnię. Jaka to pełnia? Chodzi o nasze ciało. Powiada, że oczekujemy synostwa. Z jednej strony mówimy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy synami Bożymi, ale to jest ten zaczątek. Ale oczekujemy tej pełni. Oczekujemy, kiedy w pełni staniemy się. I druga rzecz, na którą Paweł tutaj zwraca uwagę, mówi odkupienia naszych ciał, naszego ciała. I drodzy, patrząc na siebie, myślę, że każdy z nas patrząc na siebie, widzi niedoskonałe ciało. Widzimy, jak się starzejemy. Czasami nam wysiadają kolana, może jakieś inne narządy. Może musisz co jakiś czas iść do lekarza, żeby wzmocnić swoje okulary. A może jeszcze jakieś inne rzeczy pojawiają się w twoim życiu, które świadczy o tym, że żyjemy w takim ułomnym ciele. Ono nie tylko się starzeje, ono nie tylko jest ułomne, ale jest to również ciało, w którym Biblia powiada, mieszka grzech. Grzech, który nas kusi, który nas prowokuje. I patrząc na siebie, widzę to ten niedoskonały namiot, jak to pięknie apostoł Paweł napisał w innym miejscu, w którym mieszkam. Ale to nie jest to, czego oczekuję. Ja myślę, bracie i siostry, że w twoim przypadku jest to samo. Oczekujemy czegoś zupełnie innego. To jest jakaś pierwocina. Jest coś nowego, ale jednocześnie widzimy, że pewne rzeczy są jeszcze niezmienione, nieporuszone. I to jest to, na co apostoł Paweł zwraca uwagę i to jest to, na co ja dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę, kiedy przyglądamy się sprawie uzdrowienia. Stary Testament zapowiadał przyjście Mesjasza. Jest to zapowiedziane w wielu miejscach, że jak przyjdzie Mesjasz, to zapoczątkuje nową erę. I Żydzi oczekiwali Mesjasza. Mesjasza, który przyjdzie i zapoczątkuje nową erę. Erę dla narodu izraelskiego, ale są miejsca, które mówią, że nie tylko dla narodu, że to będzie nowa era dla wszystkich ludzi. Dla każdego człowieka może lepsze określenie. I kiedy Pan Jezus przyszedł na ten świat, to właśnie On mówił, upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Boże. To On często właśnie używał określenia Królestwo Boże albo Królestwo Niebieskie. Blisko jest Królestwo Niebieskie. I nawoływał ludzi do upamiętania. Izraelici odbierali to w swój sposób. Oni uważali, że gdy przyjdzie Mesjasz, to pokona tyrana, pokona Rzymian. I nastąpią czasy, jakie były, kiedy Dawid był królem. Że wtedy będą na nowo potężnym narodem, który będzie panował nad wszystkimi wokół. Że wszystkie narody będą przychodzić do nich, składać im pokłon, ofiary, podatki i tak dalej, a oni będą tą głową dla całego świata. Nasz Pan korygował ten sposób myślenia. Nasz Pan mówił o powtórnym przyjściu. Mówił to bardzo, bardzo wyraźnie w swoim nauczaniu, w swoim głoszeniu. Jezus poprzez swoją śmierć na krzyżu i poprzez swoje zmartwychwstanie zapoczątkował nową erę. Istotnie zapoczątkował nową erę Królestwa Bożego. A potem, kiedy to wszystko uczynił, został wzięty do nieba. Ale musimy sobie jasno powiedzieć, że pomimo, że została zapoczątkowana nowa era, ciągle żyjemy w starym. Żyjemy w starym świecie. Grzech, gdzie się rozejrzysz? Wokół panuje, panoszy się i to coraz bardziej. Ludzie są źli. Patrząc tak duchowo, widzimy działanie złego w świecie. Również i myślę, możemy dostrzec w naszym codziennym życiu, czy próbę jego działania. Żyjemy w grzesznych ciałach, chorujemy, a nawet umieramy. Chociaż w naszych sercach jest obietnica życia wiecznego. A więc jest pewna pozorna sprzeczność w tym wszystkim. Zatem, kiedy kończy się ten pierwszy okres, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie w swojej chwale, powtórnie, zakończy się również ten pierwszy etap, pierwszy okres. A więc dzisiaj mamy taką sytuację, że jest już nowe, ale jeszcze jest stare. Od 2000 lat. Ciągle, jak przed chwileczką powiedziałem, ten świat żyje, funkcjonuje. Ale jest już równolegle nowe Królestwo Boże, które się każdego dnia buduje. Ludzie się nawracają. Wzrastają w Chrystusie. Jedni odchodzą, rodzą się nowi. I to wszystko dzieje się na naszych oczach. I to dzieje się od 2000 lat. Drodzy, kiedy Jezus powtórnie powróci, przyjdzie, Biblia powiada, wtedy zakończy się ten pierwszy okres. To wtedy nastąpi zakończenie tego pierwszego okresu. I wtedy w pełni zapanuje ten drugi okres, który Jezus zapoczątkował. Czy to nie jest piękne? Póki co żyjemy w takim okresie przejściowym. Niektórzy teolodzy nazywają to już i jeszcze nie. Nie wiem, czy się spotkaliście z takim określeniem. Już jest ta nowa era, ale jeszcze stara się nie skończyła. One jakby, jak powiedziałem przed chwileczką, zazębiają się i funkcjonują równolegle. Gdy Jezus powróci, to będzie najpotężniejszy dzień w historii świata. Jego pierwsze przyjście było w słabości, tak możemy powiedzieć. Przyszedł w ciele jako dzieciątko, urodził się, był pokorny, posłuszny, był sługą, pozwolił się ukrzyżować, umarł, zmartwychwstał. Wspominaliśmy w niedzielę o tym i został zabrany do nieba. Kiedy przyjdzie po raz drugi, to nie przyjdzie w słabości, ale Biblia powiada, że całe niebo, cały wszechświat się zaczęsie. Przyjdzie w swojej chwale, przyjdzie wraz z aniołami. Będzie to wiadomo chyba na wszystkich krańcach wszechświata. Blask, chwała, coś, czego nie jesteśmy chyba dzisiaj do końca w stanie sobie wyobrazić. I wtedy będą działy się rzeczy niesamowite. Bo ci, którzy umarli, Biblia powiada, zostaną wskrzeszeni z grobów. Będą wychodzić. Ci, którzy będą żyli w tym czasie, jak Pan przyjdzie, zostaną przemienieni. Otrzymamy nowe ciała. Ciała podobne do uwielbionego ciała Syna Bożego. Wyobrażacie sobie to? Ja sobie tego nie wyobrażam. To będzie coś zupełnie nowego, coś zupełnie innego. I to wszystko jest przygotowane dla mnie i dla ciebie. W momencie, kiedy Jezus Chrystus powróci po raz wtóry, przyjdzie na tą ziemię. Nastąpi coś niesamowitego. Nie będzie już choroby. Nie będzie choroby. Nie będzie śmierci. Nie będzie cierpienia. Nie będzie grzechu. Nie będzie słabości. Nasze ciała będą doskonałe. Będziemy w zupełnie innej rzeczywistości niż jesteśmy obecnie. Biblia powiada, że w tym czasie również szatan zostanie wtrącony. To wszelkie zło, które panuje, panowało i być może jeszcze przez jakiś czas będzie panować, zostanie zakończone. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to będzie, ale kiedy zastanawiałem się nad tym, pomyślałem sobie, jak wielkiego króla mamy. Wiecie, czasami jest takie złudzenie, bo wydaje nam się, jakby diabeł miał wszelką moc, a Pan Bóg gdzieś tam w niebie sobie siedzi, taki mały i nic nie może. Ale im bardziej przyglądam się Bożemu Słowu, widzę, że Bóg jest Bogiem cierpliwym, ma ustawiony kalendarz i wszystko wydarza się i wydarzy się w odpowiednim czasie, bo jest potężnym Bogiem. On nie musi reagować emocjonalnie na to, co się dzieje, na to, co diabeł wymyśli. Jest potężnym Bogiem. I drodzy, kiedy to nastąpi, wtedy zakończy się ten pierwszy etap, który został zapoczątkowany w ogrodzie Eden po upadku Adama i Ewy. On się zakończy. I wejdziemy w ten drugi etap w pełni. I nie wiem, czy wam to pomoże, ale mnie to bardzo pomaga w zrozumieniu treści Ewangelii, przesłania. Wiele rzeczy zaczynam widzieć troszeczkę z innej perspektywy. Zaczynam rozumieć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I również to bardzo mi pomogło w kwestii uzdrowienia. Zrozumienia, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Dlaczego czasami modlimy się, a uzdrowienie nie następuje. Jak to się ma do uzdrowienia? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Bardzo podoba mi się, jak wiecie, od wielu lat prowadzę kurs Alfa. I jednym z tematów kursu Alfa jest również to, co dzisiaj omawiamy. Czy Jezus dzisiaj uzdrawia? Słyszałem ten wykład wielokrotnie i bardzo jestem blisko tego. Uważam, że jest takie zdrowe podejście. Nicky Gamble uzdrowienia, które doświadczamy w Kościele, czy kiedy głosimy Ewangelię i modlimy się o chorych i Bóg dotyka chorych, nazywa takim wtargnięciem eschatologicznym. Takie trochę dziwne określenie, ale pozwólcie, że je przybliżę. Słowo eschatologia, eschatologiczny pochodzi od słowa eschaton, czyli wieki przyszłe, tak można by to dosłownie przetłumaczyć. Stąd eschatologia to jest nauka o wiekach przyszłych, gdyby tak dosłownie to przetłumaczyć z języka greckiego. Bóg coś przygotował do naszego udziału w wieku przyszłym. I w jakiejś części, w jakiejś proporcji, w jakimś ułamku, może lepsze słowo, Bóg to przenosi do naszej dzisiejszej rzeczywistości. I to miał na myśli, mówiąc o wtargnięciu eschatologicznym. Tam używa pewnego obrazu, ale pozwólcie, że ja użyję obrazu tutaj z naszego podwórka. Ta mała sala, dzisiaj nazywamy ją szarą, w 90 roku to był taki głęboki dół, wykopany przez koparki, bo ziemia była bardzo trudna, były dosłownie skały, które trzeba było wyrywać z tej ziemi i wywozić. I pamiętam, że w styczniu 90 roku, bo prowadziłem tamtą budowę, mieliśmy wielki dół i przygotowywaliśmy się do wylewania ław pod tą małą salę, bo taki był plan, żeby w pierwszej kolejności wybudować tą małą salę. Wiecie, zimą nie ma za bardzo pracy na budowie, no bo jest zimno, śnieg, deszcz, wiatr, zamarznięte wszystko, więc wylewać się nic nie dało. Przygotowywaliśmy zbrojenia, robiliśmy tam jakieś szalunki, już przygotowywaliśmy to wszystko. I pamiętam, około 20 stycznia stało się coś niesamowitego. Być może niektórzy z was pamiętają ten okres. Około 20 stycznia przyszło takie ciepło tutaj do Bielska, że pamiętam, w południe było 25 stopni, bo mieliśmy na tym budynku administracyjnym budowy, mieliśmy termometr i tam było 25 stopni. Pamiętam robotnicy, niektórzy w t-shirtach, ale niektórzy chodzili do pasa rozebrani, opalali się i było tak ciepło. I to było przez cały tydzień. Każdego dnia był taki ciepły czas. I tak się cieszyliśmy, mówię, może Pan Bóg dał nam prezent i nie będzie już zimy, nie będzie wiosny, od razu idziemy do lata. Ale to, co mi się podoba, co Nicky Gamble podkreślił, mówi, to jest piękny obraz właśnie takiego eschatologicznego wkroczenia lata do zimy. To była taka zapowiedź tego, co będzie, ale przyszło na krótko. Mogliśmy to doświadczyć, przeżyć, a potem przyszły znowu mrozy. I to dosyć siarczyste. Ale jest to obraz tego, co dzieje się, kiedy Kościół się modli. Bóg bierze z tego coś, co będzie udziałem każdego z nas i obdarza nas, i dotyka chorych, i czyni wspaniałe rzeczy pośród nas. Kiedy jesteśmy poddani Bogu, kiedy modlimy się o chorych, Duch Święty bierze to coś, co jest przygotowane na całą wieczność i przynosi do nas, i dotyka nas, i błogosławi nas w ten sposób. I dlatego mówimy i słyszymy świadectwa o uzdrowieniach. Wielu ludzi doświadcza uzdrowienia. Na przestrzeni historii Kościoła wielu ludzi zostało uzdrowionych. Ja osobiście sam byłem świadkiem kilku wspaniałych, cudownych uzdrowień. Mogłem oglądać, jak Bóg w potężny sposób wkroczył do życia człowieka, dotknął się go i został uwolniony od choroby. Ale niektórzy z tych ludzi już nie żyją. Mogę odważyć się powiedzieć, że wielu zostało na świecie uzdrowionych, ale jakże wielu już dzisiaj nie żyje, pomimo, że doświadczyli Bożego dotknięcia, bo coś, tak, to coś otrzymali, to coś niewielkiego, chociaż w naszych oczach może być to bardzo wielkie, tak? Bo to jest wielkie, cudowne uzdrowienie. Ale to coś nie zmienia pewnej rzeczywistości. Bo to jest tylko mała cząstka tego, co Bóg przygotował dla każdego z nas. Z drugiej strony, kiedy rozważam Boże Słowo, kiedy patrzę na Boże Słowo, to nabieram przekonania, że Bóg jest bardzo zainteresowany uzdrawianiem człowieka tu i teraz. To nie jest tak, jak my sobie myślimy, że Pan Bóg tak czasami się ocknie, mówi, dobra, no już tyle woła, tyle błaga, dobra, no już niech się zamknie, dajcie mu tam. Myślę, że nie o to chodzi. Jedno z imion starotestamentowych, Jahwe Rafa, Pan, który leczy. Popatrzcie, Bóg objawia się Izraelitom, mówi, ja jestem waszym lekarzem. Ja, Pan, jestem waszym lekarzem. Gdyby nie był zainteresowany, to by to okrył tajemnicą. Powiedział, czasami kogoś uzdrowię. Ale on to ogłosił. Oni o tym wiedzieli. Oni się tym rozkoszowali. Oni to przeżywali. Oni przychodzili do świątyni, prosząc go o uzdrowienie. Przykład Anna, która nie mogła mieć dzieci. Modli się, Bóg wysłuchuje i za rok przychodzi z małym chłopcem, z Samuelem. Nowy Testament, 25% treści Ewangelii mówi o uzdrowieniach. 25%, 1/4 całej treści Ewangelii mówi o uzdrowieniach. Pytam się, czy to jest ważne dla Pana Boga? W moim przekonaniu tak. Bóg jest zainteresowany tobą i mną. Czytamy chociażby w Ewangelii Mateusza, a gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał złe duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Gdyby nie był zainteresowany, to powiedział ty, ty i ty. A reszta, sorry, limit wyczerpany. Wszystkich. Kto przyszedł do niego? Kto chciał być zdrowy? On ich uzdrawiał. I potem autor, czyli Mateusz, odwołuje się, aby się spełniło to, co zostało powiedziane przez proroka. Powołuje się na pewne słowa zapisane w Starym Testamencie, gdzie Bóg już od setek lat zapowiada, że te rzeczy będzie czynił. Nie wystarczyło, że sam uzdrawiał. Najpierw bierze 12 i czytamy, że dał im moc ku uzdrawianiu. I mówi, idźcie, głoście, uzdrawiajcie. I poszli. A gdy 12 poszło, pomyślał sobie, jeszcze wyślę następnych i wtedy powołał 72, których również namaścił Duchem Świętym, dał im moc ku uzdrawianiu. Mówi, idźcie, głoście i uzdrawiajcie, wypędzajcie demony. I oni poszli. I możemy czytać, jakie były rezultaty. Gdyby Bóg nie był zainteresowany człowiekiem, gdyby nie był zainteresowany jego kondycją zdrowotną, to tych rzeczy nie powinien robić. Zgodzicie się ze mną? A popatrzmy na Kościół. Dzień Zielonych Świąt. Bóg posyła Ducha Świętego. I Pan Jezus zostawia nas z poselstwem. Mówi, idźcie. I głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. Świat się nie skończył, czyli polecenie jest aktualne. Duch Święty przychodzi. Kościół zostaje wyposażony w dary uzdrawiania. Jeśli Bóg nie jest zainteresowany zdrowiem człowieka, to ten dar jest pomyłką. Zgodzicie się ze mną? Po co? Ale ja tutaj widzę Bożą troskę i miłość o człowieka. Widzę, że On pragnie, aby moc ku uzdrawianiu mogła się objawiać pośród Jego ludu. Że to nie jest taki, wiecie, znak firmowy, że od czasu do czasu woda się poruszy, ktoś wejdzie, uzdrowiony wyjdzie, ale Bóg jest zainteresowany swoim Kościołem, swoim ciałem. I kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Boża apteczka, tak to gdzieś tam kiedyś przeczytałem i to mi się bardzo spodobało. List Jakuba. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych. A oni namaściwszy go oliwą, niechaj się modlą z wiarą. A modlitwa płynąca z wiary Tam jest napisane, że uzdrowi chorego. Nie być może uzdrowi. Tam jest coś niesamowitego. A jeśli i Pan go podźwignie, a jeśli dopuścił się grzechu, będzie mu odpuszczony. O tym będziemy rozmawiać w niedzielę. Chciałbym ten temat poruszyć. Dzisiaj jakby troszeczkę idę w innym kierunku. A więc te przykłady pokazują, że Bóg jest zainteresowany twoim i moim zdrowiem. To nie jest tak, że czasami komuś tam. Gdzie jest problem? To jest dobre pytanie. Ale jest to pytanie, które chciałbym zostawić na niedzielę. Pozwólcie, że zakończę, bo czas szybko biegnie, że zakończę moją usługę, czyli dokończę moje świadectwo z moimi nogami. Bo jak widzicie, chodzę bez lasek. Drodzy, podczas tygodnia postu i modlitwy, to jest dobry miesiąc temu, tak? Nie, miesiąc. Miesiąc temu. To był czwartek. Siedzę sobie tam na moim siedzeniu. Godzina poranna, 6:30. Poczytałem Boże Słowo, potem modliłem się, a potem byłem w ciszy, tak jak byliśmy zachęceni i w tej ciszy słyszę: otwórz Boże Słowo. Nie otwieram tak, wiecie, żeby sobie wróżyć z Bożego Słowa. Nie lubię tego. Ja lubię w taki świadomy sposób korzystać z Bożego Słowa. Ale tutaj wyraźnie usłyszałem: otwórz Boże Słowo. I wtedy gdzieś w głębi serca powiedziałem: Panie, ale gdzie? I ponownie usłyszałem: otwórz Boże Słowo. No więc wtedy już posłusznie wziąłem Biblię i otworzyłem tak sobie. Po prostu otworzyłem. I cóż otworzyłem? Izajasz 58:6 i w dół. I czytam. Myślę, miejsce wam znane, ponieważ pastor usługiwał przed postem. To jest fragment, który mówi: lecz to jest post, którym mam upodobanie. I myślę sobie, co ja narozrabiałem. I czytam, idę w dół. I doszedłem do wersetu 8. I w wersecie 8 czytam: i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Wiecie, przeleciałem z taką bojaźnią przed Bogiem. Mówię: Boże, jeśli coś jest nie w porządku w moim życiu, to proszę pokaż mi. Ale przeleciałem te wszystkie punkty i zatrzymałem się na 8 wersecie. I ten 8 werset, te kilka słów przeniknęło mnie do głębi. Wiedziałem, że w tym momencie Bóg mówi do mnie: twoje uzdrowienie rychło nastąpi. To była jakby odpowiedź na moje modlitwy przez wiele tygodni. A potem idę dalej, dotarłem do wersetu 11. I czytam: Pan sprawi, że twoje członki odzyskają swoje siły. Byłem poruszony. Wiecie, ja nie jestem zbyt taki emocjonalny, ale gdzieś w głębi serca byłem poruszony. Dziękowałem Bogu, wróciłem do domu. Zdjąłem spodnie, widzę nogi spuchnięte dalej. Bolą dalej. Ale powiedziałem sobie: będę ufał Bogu, uchwycę się tego. Bóg przemówił do mnie dzisiaj. I wiecie, minął tydzień, patrzę, opuchlizna trochę zeszła. Minął drugi tydzień, w ogóle zniknęła. Potem w następnym tygodniu przestało mnie boleć. Nic nie robiłem. Żadnych masaży, żadnych lekarstw. Po prostu zaufałem Bogu. Uchwyciłem się tego słowa, które Bóg przesłał do mnie, do mojego serca. I dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem w 80% tej kondycji, którą miałem. 80%. Zostało 20%, ale przypuszczam dlatego, że ja się oszczędzałem. Bardzo mało się ruszałem. Potrzebuję wyjść kilka razy w góry i jestem na 100%. Wiecie, jestem poruszony tym, bo Bóg jest zainteresowany moim i twoim zdrowiem. Moje doświadczenie pokazuje, że warto szukać Bożego oblicza. Że warto czasami w milczeniu czekać, z ufnością czekać, bo naprawdę Bóg jest mną i Tobą zainteresowany. On chce działać w moim i w Twoim życiu. On pragnie, coraz bardziej to widzę, że On pragnie, aby to wtargnięcie eschatologiczne miało jak najczęściej miejsce w naszym Kościele. Odnoszę wrażenie, że nie ma limitów, że to nie jest tak do końca. Oczywiście są przypadki, na które nie będziemy mieć odpowiedzi. Pan Bóg tylko wie. Ale jestem gotów się modlić z każdym. I wiem, że Bóg uzdrawia. Że Jego przemożna ręka jest obecna, aby wyciągać i dotykać każdego z nas. I drodzy, tymi słowami chciałem was zachęcić. Czas szybko biegnie. W niedzielę, tak jak powiedziałem, chciałbym jakby rozwinąć drugą część, abyśmy się przyjrzeli, co może być przyczyną przeszkodą, aby Bóg mógł działać w naszym życiu. Może być. Ja widzę pewne rzeczy u siebie. Chciałbym o tym porozmawiać. A z drugiej strony mam takie słowo zachęty, abyśmy w niedzielę stanęli przed Bogiem jako Kościół. I ktokolwiek będzie potrzebował Bożego dotknięcia, abyśmy po prostu trwali w modlitwie i oczekiwali na Jego poruszenie. Bo On jest obecny pośród nas. Abyśmy się otworzyli dla Niego. On Cię naprawdę kocha. On naprawdę jest zainteresowany tym, co przeżywasz. Mówię to z głębi serca. Mówię to na świeżo, bo mam świeże doświadczenie. Niech was Bóg błogosławi. Powstańmy, aby Mu podziękować za Jego łaskę, za Jego dobroć. Panie, dziękujemy Ci, że przyszedłeś na ten świat, aby zmienić rzeczywistość, aby zmienić naszą historię, aby wziąć na siebie, tak jak mówi Twoje słowo, nasze grzechy, nasze winy, ale też i nasze choroby. Ja dziękuję Ci, że przed nami jest wszystko to, co najlepsze, ale dziękuję Ci, że Ty jesteś dzisiaj obecny pośród nas. Tak, Panie, modlimy się o każdą chorą osobę. Modlę się też o nadchodzącą niedzielę. Proszę, porusz nasze serca, dotknij się nas. Chcemy doświadczać Twojego uzdrowienia, Twojej mocy, Twojej miłości, Twojej łaski, bo przecież bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Dziękuję Ci za moje uzdrowienie. Dziękuję Ci, że znów mogę chodzić, mogę się cieszyć, że nie muszę myśleć o moich nogach, ale tak jak powiedziałeś w swoim słowie, wzmocniłeś je i mogę się cieszyć i radować. Mogę mieć ufność oglądania Twojego stworzenia, Twoich gór, Panie. Uwielbiam Ciebie i dziękuję Ci za wszystko. Amen.